Otwórzcie proszę Biblię na drugim liście apostoła Pawła do Koryntian. Drugi list Pawła do Koryntian. Rozdział 5 i pierwsze 10 wersetów. 1246, jeśli jeszcze ktoś nie znalazł. Mariusz, 1246. Wiemy bowiem, że jeśli ten namiot, który jest naszym ziemskim mieszkaniem, się rozpadnie, mamy budowlę od Boga, dom w niebie, nie rękoma zbudowany, wieczny. Dlatego też w tym doczesnym wzdychamy, pragnąc przyoblec się w domostwo nasze, które jest z nieba. Jeśli tylko przyobleczeni, a nie nadzy, będziemy znalezieni. Dopóki bowiem jesteśmy w tym namiocie, wzdychamy, obciążeni, ponieważ nie chcemy być zewleczeni, lecz przyobleczeni, aby to, co śmiertelne, zostało wchłonięte przez życie. A tym, który nas do tego właśnie przysposobił, jest Bóg, który nam też dał jako rękojmię ducha. Więc też zawsze jesteśmy pełni ufności i wiemy, że dopóki przebywamy w ciele, jesteśmy oddaleni od Pana, gdyż w wierze, a nie w oglądaniu pielgrzymujemy. Jesteśmy więc pełni ufności i wolelibyśmy raczej wyjść z ciała i zamieszkać u Pana. Dlatego też dokładamy starań, żeby niezależnie od tego, czy mieszkamy w ciele, czy jesteśmy poza ciałem, Jemu się upodobać. Albowiem my wszyscy musimy stanąć przed sądem Chrystusowym, aby każdy odebrał zapłatę za uczynki swoje, dokonane w ciele, dobre czy złe. Pomódlmy się. Nasz drogi łaskawy Boże, dziękujemy Tobie, że możemy dzisiaj słuchać Twojego słowa, że możemy dzisiaj Cię wielbić wraz z Kościołem. Dziękujemy Ci też za to pouczenie, które słyszeliśmy. Prosimy Cię, pobłogosław też wykład tego pouczenia. Zechciej, Panie, otworzyć nasze serca na Twoje słowo, na Twoje zasady, na Twoje perspektywy, Panie, tak abyśmy w tym nowym roku wiedli życie, które Ciebie chwali, które się Tobie podoba. Prosimy Cię o to przez Chrystusa. Amen. W sumie cieszę się, że akurat ten urywek teraz jest jako pierwsze kazanie w nowym roku. Myślę, że to jest taki urywek, który też odpowiednio nam przypomni o naszych perspektywach, przed którymi stajemy na co dzień, o których powinniśmy pamiętać może właśnie w tym nowym roku. Minęło też już kilka tygodni, odkąd mówiłem ostatnie kazanie z serii drugiego listu do Koryntian. Jak wiecie, już ta seria trwa od jakiegoś czasu. Skupialiśmy się na czwartym rozdziałem ostatnimi czasy i z pomocą tekstu czwartego rozdziału opisywałem cechy lidera, ale cechy lidera, który jest też sługą. Bo bycie liderem według Jezusa to jest też umiejętność służenia innym. Umiejętność rezygnowania z siebie, aby służyć innym. I tymi cechami według czwartego rozdziału jest na przykład odwaga. Jest też postępowanie w prawdzie, też świadomość własnych ograniczeń, pokora oraz zaufanie Bogu. To wszystko są cechy lidera sługi. Omawiając zaś końcowy urywek czwartego rozdziału, mówiłem o tym, że lider, sługa, jest też świadomy i musi być świadomy, że cierpienie w naszym życiu to nie jest kara Boża za nadmiar naszych grzechów, lecz to jest narzędzie łaski Bożej. Więc cierpienie, słuchajcie, jeśli cierpienie nam się przydarza, to nie jest cierpienie za nadmiar naszych grzechów, to nie kara za nasze grzechy, to jest błędne myślenie. Zobaczcie, gdybyśmy poszli za takim myśleniem, to skończylibyśmy prawdopodobnie w tym samym miejscu, co przyjaciele Hioba, albo skończylibyśmy dokładnie w tym samym miejscu, co oponenci Pawła właśnie w Koryncie. Zobaczcie, Paweł, apostoł Chrystusa, sługa Boży, co się z nim działo? Pamiętacie, co mówi? Był to torturowany nieraz, 3 razy rozbił się statkiem. Nie? Ile razy wy się rozbiliście statkiem? Był w więzieniu, nie? I gdyby popatrzeć na jego życie, można by powiedzieć, o, to życie nieudacznika, o, to życie kogoś, nad kim ciąży ręka Boża. Ale no, w zasadzie moglibyśmy się zapytać, czy Bóg może być komuś takiemu przychylny? A jednak tak. Cierpienie to nie jest kara za grzechy. Dlaczego? Ponieważ właśnie karę za grzechy wierzących poniósł Chrystus. Chrystus na krzyżu poniósł karę za grzechy. Także błędne jest myślenie, że Bóg nas karze z nadmiaru naszych win. Ale z drugiej strony błędem jest też nasze takie myślenie dzisiaj potoczne wśród chrześcijan, że bycie wiernym Bogu oznacza dobre życie bez problemów. Dobre życie bez problemów. W tym kontekście właśnie krzyż Chrystusa nam przypomina, że życie wiernych wiąże się właśnie z pewnymi problemami, z pewnymi wyzwaniami, też z cierpieniem. To z dwóch powodów. Po pierwsze dlatego, że jak też apostoł Paweł mówi i w tym liście, drugim liście do Koryntian, jak i liście do Rzymian, żyjemy na przecięciu dwóch czasów. Jesteśmy, jak mamy dwa zbiory, nie pamiętacie? Taka prosta rzecz, którą się uczymy gdzieś w szkole podstawowej na lekcjach matematyki. To jesteśmy w tej części wspólnej tych dwóch zbiorów. Żyjemy na przecięciu dwóch czasów. Biblia nas uczy, że obecne stworzenie się rozpada, gdyż Bóg je poddał przemijaniu. Mam nadzieję, że pamiętacie jeszcze ten fragment z listu do Rzymian, 8 rozdział, który mówi coś takiego. 8 rozdział, 20 werset. Gdyż stworzenie zostało poddane znikomości albo marności, nie z własnej woli, lecz z woli tego, który je poddał, w nadziei, że ich samo stworzenie będzie wyzwolone z niewoli skażenia ku chwalebnej wolności dzieci Bożych. Więc Biblia nam objawia, że Bóg poddał całe stworzenie, ten obecny świat marności. Jak wiecie, marność to nie tyle oznacza jakaś zupełnie bez wartości, czy bez sensu, albo jakiś taki przygnębiający stan. Wcale tak nie jest. Marność, jak pamiętacie jeszcze wykłady czy nauczania z Księgi Kaznodziei Salomona, marność to jest po prostu to szybkie przemijanie, prawda? Wszystko szybko przemija. Spójrzcie na starsze samochody. Nie wiem, kiedyś jeszcze można było patrzeć na 20-kilkuletnie Mercedesy, ale już te czasy też przeminęły. Teraz samochód powyżej 10 lat, jak jeszcze jest w miarę dobry, jak nie ma gdzieś rdzy pod spodem i tak dalej, to jest dobrze, ale to wszystko przemija. Stare domy podobnież przemijają. Nasze ciała wreszcie, nasze serca, jak mówiłem wam ostatnim razem, są też przeznaczone na konkretną liczbę uderzeń. To wszystko przemija, to wszystko się kiedyś skończy. Także z jednej strony Bóg poddał całe stworzenie przemijalności. Po drugie też jest drugi powód, dlaczego Bóg dopuszcza cierpienie. Cierpienie po prostu uczy łaski Bożej i chwały Bożej. Widzicie, może my nie poznajemy dokładnych powodów, dlaczego to czy tamto cierpienie się przydarza, dlaczego ta czy tamta udręka się nam przydarza, ale Bóg obiecuje nam w Biblii, że jest ku temu dobry powód, który w ostatecznym rozrachunku służy naszemu, służy waszemu, twojemu dobru. Także jeśli cierpienie znosimy po Bożemu, a nie po cielesnemu, jak można znosić cierpienie po cielesnemu? No, przejść w gniew na przykład, wszystkich dookoła tylko smagać, wszystkich dookoła tylko obwiniać, ale właśnie nie. Kiedy cierpienie przechodzimy w sposób Boży, według Chrystusa, cierpliwie, oddając się Bogu, uczymy się kilku rzeczy. Uczymy się życia Chrystusa, uczymy się właśnie wzrastać w dziękczynieniu Bogu. Wiemy, że wszystko, co mamy, jest od Boga. I uczymy się też spoglądać przed siebie na te czasy, które dopiero nadejdą, na to, co Bóg nam obiecuje. Właśnie uczymy się spoglądać w przód na chwałę. Także cóż dobrego, słuchajcie, no, ale ciągle moglibyście mi zarzucić, cóż dobrego jest w cierpieniu, cóż dobrego jest w cierpieniu. I wiecie, świat mówi, że nie ma niczego dobrego w cierpieniu. Wszyscy mówią dookoła dzisiaj, że cierpienie jest tylko i wyłącznie złe. Ale ja bym wtedy powiedział, spójrz na krzyż Chrystusa. Jeśli cierpienie jest tylko i wyłącznie złe, to spójrz na krzyż Chrystusa. Bo zobaczcie, Bóg przez cierpienie jednego sprawiedliwego dokonał najmądrzejszego dzieła zbawienia w historii. I tak to już teraz jest, że ludzie na różnych uczelniach, w różnych koledżach biblijnych, szkołach biblijnych, seminariach, ludzie na uniwersytetach studiują właśnie tą jedną rzecz latami przez swojej nauki. Także cierpienie w krzyżu nabiera sensu. Dzisiejszy fragment z 5 rozdziału dotyczy tak naprawdę naszej perspektywy. Mówi nam o teraźniejszości i o przyszłości. Stoimy właśnie na przecięciu tych dwóch czasów. Mamy te dwa zbiory i my jesteśmy pośrodku w każdej z tych części. I mamy obecne położenie, mamy perspektywy na przyszłość i mamy też coś, co jest takie ważne, że to, że jesteśmy dzisiaj na przecięciu czasów, ma naprawdę wielkie znaczenie. Ma naprawdę wieczne znaczenie. To znaczy, to, co robimy obecnie, ma wymiar historyczny, ma wymiar dla całej przyszłości, można powiedzieć. Więc dzisiaj mam 3 punkty dla was. Właśnie to obecne położenie, perspektywy na przyszłość oraz to wieczne znaczenie życia na skrzyżowaniu dwóch czasów. A więc pierwszy punkt, obecne położenie. Chciałbym tutaj tylko przypomnieć to, co mówi apostoł Paweł pod koniec 4 i właśnie na początku 5 rozdziału. Zobaczcie, jakie jest nasze obecne położenie. Właśnie apostoł nam ciągle o tym przypomina, że w obecnym położeniu, co się dzieje? Zobaczcie 4:16. Zewnętrzny nasz człowiek niszczeje. Co to oznacza zewnętrzny? Ja już wam mówiłem, że tutaj nie chodzi o żaden gnostycyzm, żadną grecką filozofię. To jest po prostu pewien sposób, który Paweł używa wyrażenia tej myśli, że ten nasz obecny właśnie człowiek obecnego czasu niszczeje. Czyli to, czym jesteśmy, to, czym są nasze ciała teraz, to po prostu przemija, to niszczeje. Tak jak właśnie samochody, tak jak właśnie domy, tak jak to, co używamy. Tak jak Paweł mówi w liście do Kolosan, jeśli byśmy się kiedyś zdziwili, że nowa rzecz nam się może szybko popsuć, to Paweł mówi nam, to przecież niszczeje przez samo używanie. Tak? Są tacy, którzy mówią, nie dotykaj, nie kosztuj, nie próbuj, ale to przecież niszczeje przez samo używanie, więc nie warto trzymać folijki na tym przez 50 lat. Bo i tak to zniszczeje. Nie? Samochód, który zaparkujesz w garażu, też niszczeje, chociaż go nie używasz. Także zewnętrzny nasz, obecny nasz człowiek niszczeje. 17 werset w 4 rozdziale. Nieznaczny chwilowy ucisk. Zobaczcie, cierpienia są, można powiedzieć, codziennością. Czy cierpienia się przydarzają w obecnym czasie. Dalej, 5:1. Nasze ziemskie mieszkanie, znowu to jest odniesienie do naszych ciał, nasze ziemskie mieszkanie się rozpada. Nasze ziemskie mieszkanie się rozpada. Dalej, 2 werset w 5 rozdziale. Dlatego też w tym doczesnym wzdychamy. Wzdychamy i 4 werset. Dopóki bowiem jesteśmy w tym namiocie, wzdychamy obciążeni. Więc znowu, domostwo obecne, to czym jesteśmy obecnie, jesteśmy po prostu obciążeni. Jesteśmy tymi, którzy doświadczają pewnej udręki ze względu właśnie na grzech w tym starym stworzeniu, które jest poddane przez Boga przemijalności. Zresztą to jest to, o czym mówi, to jest to też, o czym mówi Paweł w liście do Rzymian. I tutaj jest to ciekawe, że prawdopodobnie Paweł napisał 2 list do Koryntian przed Rzymian i Rzymian jakby rozwija te pewne myśli. Zobaczcie, co się dzieje. Tak jak Paweł mówi w 8 rozdziale, w 22 wersecie, tam kilka razy dzisiaj będziemy się udawali. Wiemy bowiem, że całe stworzenie, w którym obecnie jesteśmy, którego obecnie jesteśmy częścią, Całe stworzenie wespół wzdycha i wespół boleje aż dotąd. To stworzenie jest, ma wpisane, jakby, czy jest przeznaczone na to, by właśnie doświadczać cierpienia z powodu upadku, z powodu grzechu. I jeszcze jedna rzecz, wracając do drugiego listu do Koryntian, 5 rozdział, zobaczcie 3-4. Jeśli tylko przyobleczeni ani nadzy będziemy znalezieni, dopóki bowiem jesteśmy w tym namiocie i tak dalej, nie chcemy być zewleczeni, lecz przyobleczeni. Zobaczcie, to co tutaj Paweł mówi, to jest to, że nasze śmiertelne ciało, nasze ciała obecnie, można powiedzieć, w pewnym sensie są nagie. Nagość to jest jeden z symboli wstydu w Biblii. Wiemy, że kiedy Adam i Ewa zgrzeszyli w raju, pierwszą rzecz, jaką zrobili, to się ukryli przed Bogiem, tak? Bo byli nadzy, byli nieobleczeni, brakowało im chwały Bożej, można powiedzieć. I chociaż my jesteśmy obecnie przyobleczeni, to jeszcze to nasze przyobleczenie jest, można by porównać do nagości, jeszcze nie jest tym, czym będziemy przyobleczeni. Jeszcze nie jest tą ostateczną wersją nas samych, którą będziemy właśnie po zmartwychwstaniu ciała. Także tutaj zobaczcie, ile rzeczy Paweł mówi o tym, co się dzieje. Zewnętrzny człowiek niszczeje, cierpienia są codziennością, ziemskie mieszkanie się rozpada, obecne nasze domostwo wzdycha, będąc obciążone, i nasze śmiertelne ciało, można powiedzieć, jest nagie. Także zobaczcie, tylko chciałbym zadać takie pytanie. Ile czasu poświęcamy na te doczesne sprawy, właśnie na jedzenie, wygląd, kondycję fizyczną, wygodę naszego domu, wygodę nas samych. I oczywiście nie ma nic w tym złego, jak mówiłem przy innych okazjach, żeby o te rzeczy się troszczyć. Ale jeśli to są te pierwszorzędne rzeczy w naszym życiu, to naprawdę się rozmijamy z naszym powołaniem. Rozmijamy się z tym, co to oznacza być chrześcijaninem, co to znaczy być uczniem Chrystusa. To są rzeczy, o których powinniśmy pamiętać oczywiście. Nie ma nic gorszego niż śmierdzący chrześcijanin, który staje wobec grupy innych osób i mówi im o Chrystusie. Nie? Chrystus, który też Biblia go opisuje jako pachnącego, jako umytego, jako gotowego dla swojej oblubienicy, a my tu nagle przychodzimy i nie wiem, i śmierdzimy, jakbyśmy się przez tydzień nie myli. To tak mówiąc już bez ogródek, ale powinniśmy dbać o siebie, ale to nie jest też cel naszego życia, prawda? Czy pamiętamy właśnie o czym mówi Bóg, nie? Że żeby się na tym nadmiernie nie koncentrować, bo te rzeczy przemijają. Te rzeczy przemijają, więc powinniśmy wziąć to pod uwagę, że pewnego dnia po prostu nasze serca będą słabsze, nasz wzrok będzie słabszy, nasz słuch będzie słabszy, w ogóle będziemy słabsi, tak? Także przychodzi nowe jest nieuniknione i powinniśmy o tym pamiętać. I Paweł mówi coś takiego, że różnica między tym, co jest obecnie, chociaż no nam się coraz lepiej się powodzi w naszym kraju, dzięki Bogu, i tak dalej. Coraz lepsze mamy mieszkania, coraz lepsze mamy domy, i tak dalej. To chociaż nam się powodzi, Paweł mówi coś takiego, że wyobraźcie sobie, że różnica między tym, co jest, a co będzie, jest taka jak między beduńskim namiotem, gdzieś na środku stepu, jakiejś sawanny może, a trwałym domem, trwałym właśnie pięknym domem. Albo z innej strony, między namiotem zgromadzenia, czyli takim przejściową świątynią na pustyni, a świątynią pełną chwały, świątynią, nie wiem, Salomona albo świątynią Heroda Wielkiego, tak? Piękną, okazałą świątynią. Albo różnica jest między byciem gołym, a byciem przeobleczonym w piękne szaty. Także Paweł nam pokazuje, że życie, które koncentruje się na tym tylko co teraz, jest życiem głupim, jest życiem, które obraca się tylko wstecz, tak? które chce za wszelką cenę się przywiązać do tego, co jest i co przemija. A tymczasem powinniśmy też pragnąć tego, co jest z przodu. Liczy się więc perspektywa czasu. Czy rzeczy, które czynimy w naszym życiu, przetrwają próbę czasu? I w pierwszym liście do Koryntian na przykład Paweł mówi o tym, mówi do przywódców kościelnych, czy budowla, którą wznosicie, przetrwa próbę ognia? Czy to jest tylko budowla ze słomy, tak, którą spali ogień? I tak podobnie z nami, nie? Pytanie, co przetrwa próbę czasu? Jakie są więc nasze wybory? Jakie są nasze perspektywy? Co będzie miało znaczenie za 10 lat? Co będzie miało znaczenie za 20 lat? Na przykład, czy powinniśmy sobie zadawać tego typu pytania, myślę. Czy za 10 lat moja żona będzie pamiętała, że zdecydowałem się wyjechać z kolegami w dniu naszej rocznicy ślubu? Czy raczej będzie pamiętała, że zostałem z nią, aby świętować rocznicę właśnie naszego ślubu? Albo czy moje dzieci za 10 lat będą pamiętały, że przyszedłem na ich przedstawienie w szkole? Czy raczej będą pamiętały to, że się zdecydowałem w tym czasie zarobić dodatkowe 200 zł? Czy za 10 lat Bóg będzie pamiętał, że nie przyszedłem do kościoła, ponieważ w sobotę była fajna impreza? Czy raczej będzie za 10 lat pamiętał to, że przyszedłem do kościoła pomimo zmęczenia? Albo czy za 10 lat Bóg będzie pamiętał, że poświęciłem swoje ulubione rzeczy dla Niego, czy też nie poświęciłem i wybrałem inne? Albo czy za 10 lat Chrystus będzie pamiętał, że zdecydowałem się odłożyć na później czytanie Jego słowa z rodziną, ponieważ miałem do obejrzenia albo fajny film, albo do zagrania w fajną grę. Szczególnie nas mężczyzn fajne gry mogą wciągnąć, coś sam o tym wiem. Czy raczej zrobiłem właśnie na odwrót, zostawiłem te rzeczy i spędziłem czas z rodziną po to, by studiować Jego Słowo, by wgłębiać się w Jego Słowo i by zdobywać ten cenniejszy skarb, którym jest właśnie poznanie Jego samego, Chrystusa. Także w tej perspektywie zadawajmy sobie te pytania, co tak naprawdę przetrwa, co będzie miało znaczenie za kilkanaście lat, za kilka dekad. Ja wiem, że dzisiaj bardzo niemodnym jest myślenie do przodu. Przecież dzisiaj w naszym społeczeństwie w ogóle takie rzeczy jak oszczędzanie nie są modne. Dzisiaj żyjemy po to, by czerpać. My chrześcijanie też jesteśmy temu winni, że chcielibyśmy przyjść do kościoła tak jak do sklepu, wybrać sobie to, to i tamto i to skonsumować szybko. Ale właśnie Bóg nam mówi, że patrzmy do przodu, nie? Co z tej perspektywy przyszłości będzie miało znaczenie. Nie? Jeśli dzisiaj słyszeliście też kiedyś kazanie Romana, pastora Romana, o tym, że tak naprawdę nasze systemy upadają, system emerytalny się sypie, za 30 lat może się okazać, że nie będzie nic. I pytanie, czy my o tym dzisiaj myślimy, prawda? Czy po prostu nagle się przebudzimy za 30 lat i stwierdzimy, no dajcie mi, nie? Dajcie mi, nie wiem skąd, ale mi dajcie. Nie? Musimy inwestować w przyszłość, nie? Bo ta przyszłość jest o wiele bardziej chwalebna. Nie? Paweł mówi, że to, do czego zmierzamy, o wiele, wiele przewyższa to, czym jesteśmy teraz. I oczywiście można na podstawie też tego fragmentu wysuwać różne obrazy życia po śmierci, ale mi się wydaje, że Paweł przede wszystkim chce skontrastować to, że to obecne przemija, to obecne się sypie. Chociaż on wyglądał marnie i był umęczony, był pobity, nieraz rozbity na statku, to jednak wiedział, że to, co będzie przyszłe, ten przyszły świat, nowe stworzenie, ma chwałę, ma trwałość, ma niezachwianość w sobie i właśnie jest już wolne od utrapień, jest już wolne od grzechu i cierpienia. Dobra, drugi punkt, perspektywy na przyszłość. Perspektywy na przyszłość. Siódmy werset w naszym dzisiejszym fragmencie mówi, gdyż w wierze, a nie w oglądaniu pielgrzymujemy. Zobaczcie, coś jest takiego dziwnego odnośnie ludzi wierzących, ludzi wiary, że żyją tak, jakby właśnie coś innego mieli przed swoimi oczyma. Widzimy to w Abrahamie, widzimy to w innych mężach wiary, o których pisze autor listu do Hebrajczyków w 11 rozdziale. To są ludzie, którzy żyją tak, jakby zmierzali dokądś, chociaż nie ma tego tak naprawdę do końca przed ich tymi fizycznymi oczyma, tak? Zmierzają do świętego miasta, które jest niewidzialne, o którym mówi Bóg, o których mówi Jego objawienie. Jakie są te perspektywy na przyszłość? No, są takie perspektywy, o które się modlimy, słuchajcie, co niedzielę. przyjdź królestwo Twoje, tak? Modlimy się co niedzielę, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Więc modlimy się o to, żeby co? Żeby w końcu ziemia dostroiła się do nieba. Żeby w końcu, tak jak mówi 21 rozdział Apokalipsy Jana, żeby niebo i ziemia się w końcu połączyły w jednym uścisku, tak? Żeby ziemia odzwierciedlała niebo, żeby nowy świat, żeby nowe stworzenie kierowało się już niezmiennymi zasadami bożymi. Więc co niedzielę się o to modlimy. I jaka jest ta nowa perspektywa? Jakie są te nasze perspektywy na przyszłość? Zobaczcie. Znowu, na podstawie tych fragmentów, które wcześniej cytowałem, perspektywa jest taka, że odnowiony człowiek jest bez rozdwojenia, bez cierpienia. Dlatego nie upadamy, 4:16, dlatego nie upadamy na duchu, bo choć zewnętrzny nasz człowiek niszczeje, to jednak nasz wewnętrzny, ten nowy człowiek, odnawia się z każdym dniem. Czyli bez cierpienia, bez rozdwojenia. 17. Albowiem nieznaczny chwilowy ucisk przynosi nam przeogromną obfitość wiekuistej chwały. Zobaczcie, obfitość wiekuistej chwały. 18. Nam, którzy nie patrzymy na to, co widzialne, ale na to, co niewidzialne, albowiem to, co widzialne, jest doczesne, a to, co niewidzialne, jest wieczne. Mówimy tu o wieczności, o czymś, czego nie utracimy już nigdy, o czymś, co nigdy nie przeminie. 5:4. Dopóki bowiem jesteśmy w tym namiocie, wzdychamy obciążeni, ponieważ nie chcemy być zewleczeni, lecz przyobleczeni, aby to, co śmiertelne, zostało wchłonięte przez życie. Czyli mówimy tutaj o tym, że życie pokona śmierć, że nastąpi coś takiego jak nieśmiertelność. Znowu, nie w nas, nie z nas, ale z Chrystusa. I w końcu, tak jak mówiłem o tej nagości, zostaniemy też przyobleczeni w ciężkie szaty, będziemy bez wstydu. Zobaczcie, nasze grzechy będą nam zabrane, nasz grzech umrze wraz z naszymi obecnymi ciałami i w końcu, zobaczcie, bez żadnego wstydu, bez żadnego skrępowania będziemy mogli stanąć przed Bogiem, aby Mu oddawać cześć, aby Mu oddawać chwałę, aby żyć z Nim. Także czasem obecne życie wydaje nam się ciężkie i wobec tego czasami mówimy, że wolelibyśmy śmierć. Niektórzy rzeczywiście chcieliby przyspieszyć śmierć. Pamiętacie Hioba? Ja myślę, że to jest różnica między Hiobem a Chrystusem. Hiob w swojej udręce chciałby umrzeć niczym poroniony płód. Brakowało mu tej właśnie perspektywy krzyża. Apostoł Paweł, zobaczcie, czy Chrystus nigdy nie pragnął śmierci po to, żeby się uwolnić, ale pragnął nowego życia. Zarówno Chrystus, jak i Paweł pragnął nowego życia. Widział już jaśniej niż Hiob dawno temu, w czasach starożytnych. Widział po prostu przyszłość. Widział to, że naszym celem jest nowe życie, nowe ciało, życie nowego stworzenia. Jesteśmy więc pełni ufności i wolelibyśmy raczej wyjść z ciała i zamieszkać u Pana. Nie po to, by umrzeć, lecz po to, by mieszkać z Panem. I tak samo mówi Paweł w liście do Filipian, że czasem wolałby być z Panem, ale jednak zostaje tutaj ze względu na innych. Wiedział, że obecne życie jest nadal kilka kroków od pełnego zbawienia, a jednak woli tutaj zostać, bo poświęcenie dla innych według niego ma wszelki sens, ma ten wieczny sens, o którym będę zaraz mówił. Zostać tutaj ze względu na innych ma sens. Przez to, dlaczego ma sens? No dlatego, że właśnie bycie tutaj, służenie Chrystusowi tutaj pomimo różnych trudów, pomimo znoju, pomimo cierpienia, wzmaga dziękczynienie. Tak naprawdę za każdym razem, kiedy my służymy Bogu, to jest ta obietnica, kiedy ludzie nas widzą, jak wiernie przechodzimy przez różne rzeczy, wzrasta dziękczynienie i wzrasta nowe stworzenie. Nowe stworzenie się przybliża. Przechodzimy coraz bliżej tego nowego zbioru czasu, tego czasu wypełnienia. Także bycie tutaj ma sens, dlatego że przez to wzrasta chwała Boża, przez to wzrasta królestwo, przez to wzrasta dziękczynienie ludzi względem Boga. I teraz ten trzeci punkt, to jest życie na skrzyżowaniu czasów, ma wieczne znaczenie. Zobaczcie, z jednej strony zmierzamy do domu, ja bym powiedział, zmierzamy do domu niczym zbłąkany Odyseusz. Odyseusz też wiele, wiele lat się włóczy po ziemi, tak, aby dotrzeć do domu. I to, co się z nami w dłuższej perspektywie stanie i czy dotrzemy tam, gdzie zmierzamy, zależy od tego, komu się chcemy tak naprawdę w tym życiu podobać. I zobaczcie, czy to jest podobanie się samym sobie, czy Chrystusowi. Paweł mówi coś takiego w 9 wersecie. Dlatego też dokładamy starań, żeby niezależnie od tego, czy mieszkamy w ciele, czy jesteśmy poza ciałem, Jemu się podobać. Czy zależy nam w tym życiu, żeby podobać się Chrystusowi? Wiecie, tutaj jest kilka problemów. Jednym z problemów, myślę, nawet nas, dzisiejszych chrześcijan, jest to, że odnoszę takie wrażenie często, tak patrząc też na siebie, ale też na innych. Wydaje mi się, że naszym przekonaniem jest to, że myślimy o sobie, że jesteśmy naprawdę fajnymi ludźmi. Że jesteśmy naprawdę fajnymi ludźmi. No, my jesteśmy tacy super. Ale czy to jest rzeczywiście to, co Chrystus o nas myśli? Czy to jest to, co Chrystus o nas myśli? To, że my jesteśmy fajni, że umiemy pożartować, że... że odpowiednio potrafimy w towarzystwie zabłysnąć, coś powiedzieć, opowiedzieć jakiś fajny dowcip. Czy to jest to właśnie? Czy Chrystus tak naprawdę myśli też o nas, że jesteśmy takimi fajnymi ludźmi? No właśnie to wszystko zależy od tego, czy widzi w nas to, o czym mówi chociażby drugi list do Koryntian, 4 rozdział. Czy widzi w nas na przykład lojalność? Czy widzi w nas niepodzielną lojalność? Czy widzi w nas postępowanie w prawdzie? Czyli czy jesteśmy prawdomówni, czy nasze tak jest tak? Czy to, co mówimy, to też robimy? Czy na przykład patrzymy na to nie tylko co własne, co nasze, ale na to, co cudze, tak? To jest 2 rozdział listu do Filipian. Bądźcie takiego nastawienia względem siebie, jakie było w Chrystusie, tak? Czyli patrzcie nie tylko na to, co własne, tak? Na własną chwałę nie tylko patrzcie, ale i też na cudze, tak? Albo czy zważamy na słabszych, albo czy nie mścimy się sami, tak? Ostatnio na wyjeździe sylwestrowym miałem wykłady z prawa Bożego i jak już wiecie, w środku tych przykazań wszystkich, o których tam wam mówiłem, w środku tego kodeksu przymierza, który znajduje się w środkowej części księgi, drugiej księgi Mojżeszowej, czyli księgi wejścia, znajduje się przykazanie czy prawo dotyczące miłosierdzia względem wrogów, tak? Jeśli osioł czy wół twojego, coś się stanie z własnością twojego wroga, to jeśli ty to znajdziesz, jeśli to leży w twojej mocy, to oddaj mu to, tak? To nie mści się na swoim wrogu, bo wiecie, my byśmy, tak jak wam mówiłem, my moglibyśmy się cieszyć. No, samochód naszego wroga się rozkraczył gdzieś przy polnej drodze i teraz my przejeżdżamy i co robimy? Odwracamy się i mu pokazujemy tak, czy raczej się zatrzymujemy i mu pomagamy, tak? No i właśnie Biblia uczy, że powinniśmy się zatrzymać, powinniśmy okazać miłosierdzie nawet swojemu wrogowi. Więc pytanie, czy jesteśmy takimi fajnymi ludźmi, nie? Czy Chrystus nas postrzega jako fajnych ludzi? 10 werset mówi nam coś takiego, że albowiem my wszyscy musimy stanąć przed sądem Chrystusowym, aby każdy odebrał zapłatę za uczynki swoje dokonane w ciele, czy dobre, czy złe. Więc każdy z nas, słuchajcie, stanie przed tronem sędziowskim Chrystusa. I powiem wam, że ten obraz, o którym tu Paweł pisze, jest bardzo takim wymownym obrazem dla Koryntian, bo pewnie nie pamiętacie, ale wam to powiem, że w 18 rozdziale Dziejów Apostolskich, kiedy Paweł pojawił się w Koryncie, właśnie kiedy prokonsulem był Galion, właśnie o takim tronie sędziowskim, o takim miejscu sędziowskim tam jest napisane, nie? Że przywiedli ich na forum, tak? Centrum miasta, Po jednej stronie południowej stał budynek, który był budynkiem rządowym. Tak, tam było wystawione krzesło, czy taki tron, na którym zasiadał prokonsul rzymski. Tak? I z tego krzesła ogłaszał wyroki. No to krzesło po grecku nazywa się bema. Bema. I właśnie Paweł mówi coś takiego, że wiecie, możemy się bać prokonsuli, możemy się bać różnych władców tego świata, ale tak naprawdę bójmy się Chrystusa przede wszystkim. Bo to On zasiądzie na tronie sędziowskim. On zasiądzie na krześle sędziowskim i przed Nim zdamy sprawę ze wszystkich naszych uczynków. Zdamy, jak tutaj Paweł pisze, zdamy Mu dokładnie sprawę z tego, co żeśmy zrobili w tych naszych ciałach, w tym naszym ziemskim mieszkaniu. No i oczywiście tutaj mamy pewien zgrzyt, nie? Jak się ma zbawienie do... Jak się to ma do zbawienia z łaski? Słuchajcie, jak sąd z uczynków ma się do zbawienia z łaski? Przecież uczymy w naszym kościele, uczymy też z Biblii, że łaska, a nie uczynki zbawiają, tak? Gdybyśmy mieli być osądzeni na podstawie uczynków, to nikt z nas nie mógłby być sprawiedliwy przed Chrystusem, tak? Bo co Bóg mówi na przykład, że grzechem nie jest tylko to, że nie robię nic złego. List Jakuba na przykład mówi, że grzechem jest to, że kiedy widzę, że mogę zrobić coś dobrego, a tego nie robię, to też to jest grzech, to też to jest przestępstwo. Chrystus, jedynie Chrystus był doskonały w swoich uczynkach, ponieważ On był bez grzechu. Jak właśnie uczynki mają się do zbawienia z łaski? Przecież w Rzymian 8:1 apostoł Paweł pisze, nie ma potępienia dla tych, którzy są w Chrystusie. No i to jest ta jedna strona medalu, tak? Bo kiedy dochodzimy do 12 rozdziału listu do Rzymian, Paweł pisze, że ci, co są w Chrystusie, tak naprawdę składają swoje ciała jako ofiarę żywą, świętą, miłą Bogu, tak? Czyli jeśli jesteś zbawiony z łaski, to to oznacza właśnie, że żyjesz po to, by w swoim ciele służyć Chrystusowi, by w swoim ciele, w swoim obecnym życiu służyć Chrystusowi na różne sposoby według Twojego powołania. Więc dlatego myślę, ukuto, teologowie ukuli bardzo fajne zdanie, ono trochę lepiej brzmi po angielsku, ale mam nadzieję, że po polsku też mi się udało to poniekąd oddać. Po angielsku to brzmi salvation is by faith alone, but faith is never alone. Po polsku jesteśmy zbawieni przez samą wiarę, lecz wiara nigdy nie jest sama. Tak? Jesteśmy zbawieni przez wiarę, lecz wiara nigdy nie jest sama. Tylko wiara nas zbawia, tylko wiara w Chrystusa daje nam zbawienie, lecz wiara zawsze prowadzi, wraz z wiarą w naszym życiu następują uczynki, wraz z naszą wiarą następuje życie pobożne, tak, które się podoba Chrystusowi. Czyli ci, którzy złożyli swoją ufność w Chrystusie, zawsze w jakimś stopniu będą okazywali swoimi uczynkami swoje usprawiedliwienie. Zawsze nasze uczynki są dowodem na naszą wiarę. A więc co? Ja nie mówię, że zawsze, wiecie, no, w zależności od naszej dojrzałości, tak, będziemy wzrastali, mam nadzieję, w naszych uczynkach. Chrystus mówi, że co? Po owocach poznajecie, czy drzewo jest dobre, czy drzewo jest złe. Po owocach. Ale niemniej jednak te owoce zawsze są jakieś. Zawsze jakieś są. Więc zobaczcie, uczynki nas nie zbawiają, uczynki nas nie usprawiedliwiają, ale uczynki są częściową, integralną częścią naszego zbawienia. Usprawiedliwienie tak naprawdę jest przeniesieniem wyroku z przyszłości na teraźniejszość. Chrystus nas już teraz usprawiedliwia, żebyśmy w wierze żyli właśnie w sposób, który będzie się Mu podobał, czyli byśmy czynili dobre uczynki. Widzicie, właśnie to przez uczynki pokazujemy, kogo naprawdę kochamy, wobec kogo odczuwamy szacunek i respekt. Nie? Jeśli ja tylko żonie swojej mówię w kółko kocham Cię, kocham Cię, kocham Cię swoimi słowami, to naprawdę niewiele znaczy, jeśli moje czyny nie będą szły w parze za tym. Jeśli ja nie będę na przykład jej pomagał, jeśli ja nie będę jej właśnie kochał i okazywał jakiejś bliskości, tak, intymności, to te moje słowa będą po prostu pustosłowiem. Więc tak samo z Chrystusem, słuchajcie. Chrystus nagrodzi wiernych za to, co czynili w swoich ciałach, jak korzystali z Jego obdarowań, które im nadał, czy starali się i czy wykorzystali to, co im dał. Ja wiem, że przypowieści można na różne sposoby interpretować. Przypowieść o talentach prawdopodobnie odnosi się przede wszystkim do Izraela, który otrzymał wiele darów od Boga i ich nie wykorzystał. Ale myślę, że w jakimś tam zastosowaniu ma się to też do nas. Nie? Czy my jesteśmy tymi, którzy marnują swoje dary? Nie? Dlatego, że im się nie chce, dlatego, że przecież ktoś inny może to zrobić. Nie? Czy potrafimy brać odpowiedzialność? To tak jak poseł Godson mówił na konferencji, którą tu mieliśmy. Czy potrafimy brać odpowiedzialność za małe rzeczy? Nie? Czy kiedy idę i widzę coś, to czy potrafię, nie wiem, podnieść ten papierek, porozmawiać z kimś o tym papierku, kto go rzucił przed chwilą na ulicę, czy raczej to omijam i zostawiam to innemu, tak? Czyli pytanie, czy wykorzystujemy to, co możemy w tych kontekstach, w których jesteśmy. Pytanie właśnie, czy jesteśmy tymi, którzy czynią, czy tylko wierzą i mówią, czy raczej tymi, którzy działają. I tutaj chyba Bonhoeffer, ten wrocławski teolog, jest dobrym przypomnieniem, że wiara musi działać, musi być aktywna czy produktywna, tak? Oczywiście Niemcy przed II wojną światową, chrześcijański kraj, tak? Wielu ludzi mówiło o wierze, wielu ludzi mówiło o Chrystusie, o wolności. No i kto tak naprawdę zareagował, kto tak naprawdę działał, tak? Zgodnie z tą wiarą. To był ten dylemat, prawda? To był dylemat tamtego czasu, tamtego kościoła, prawda? Gdzie tutaj Bonhoeffer był oburzony na to, że chrześcijaństwo to jest po prostu czcze gadanie. Nie? Mam nadzieję, że w naszym wypadku tak nie będzie. Apostoł Paweł napisał 2 Koryntian, jak już mówiłem, prawdopodobnie przed listem do Rzymian. I list do Rzymian rozjaśnia wiele spraw, o których mowa w 2 Koryntian. Jeszcze raz chciałbym się odnieść do 8 rozdziału. 8 rozdział listu do Rzymian mówi bardzo ciekawą rzecz odnośnie ludzi wierzących na zasadzie kontrastu z niewierzącymi. Na początku mówi coś takiego, że teraz nie ma żadnego potępienia dla tych, którzy są w Chrystusie Jezusie, a później chodzi mi o wersety 7, 7 i 8. Zamysł ciała jest wrogi Bogu, nie poddaje się bowiem zakonowi Bożemu, bo też nie może. Czyli ktoś niewierzący, który żyje tylko względem ciała, nie poddaje się prawu Bożemu, bo nie może. Ci zaś, którzy są w ciele, Bogu podobać się nie mogą. Więc na zasadzie kontrastu można powiedzieć, że wierzący kocha Boga, chce się Jemu podobać, między innymi poddając się Jego prawu. I o tym prawie mówiliśmy trochę na wyjeździe w Pstrążnej. Mówiłem wam przed chwilą, że sednem prawa Bożego to jest nawet miłosierdzie względem wrogów. Ale ogólnie, słuchajcie, jako zasada, co to znaczy podobać się Bogu, co to znaczy podobać się Chrystusowi, wracając do tej myśli z 2 listu do Koryntian, to znaczy właśnie żyć zgodnie ze swoim wyznaniem. Jeśli mówimy, że Chrystus jest naszym Panem, to żyjmy swoimi uczynkami zgodnie z tym wyznaniem. Używając, słuchajcie, ilustracji Daga Wilsona, bardzo fajnej ilustracji, którą ostatnio znalazłem na jego blogu, coś takiego, posłuchajcie, odnośnie małżeństwa czy odnośnie miłości. Nie? Podobać się Chrystusowi to znaczy kochać pewne rzeczy i to też znaczy nienawidzić pewnych rzeczy, tak? Bo miłość i nienawiść to są te dwie rzeczy, które nam stawiają pewne granice. Doug Wilson powiedział coś takiego, że nie możesz po prostu kochać kobiety, nie wkładając jej obrączki na palec, tak? Bo ta miłość nigdy nie będzie prawdziwą miłością. Ja wiem, że dzisiaj wielu mężczyzn twierdzi, że prawdziwa miłość nie na tym polega, ale założyłbym się chyba jednak z wami, że praktycznie w 99,99% przypadku kobiecie naprawdę o wiele bardziej zależy na tej obrączce właśnie ze względu na poczucie bezpieczeństwa chociażby. Także nie można kochać kobiety nie wyrażając tego formalnie, nie wkładając jej obrączki na palec. I tak samo nie możesz włożyć kobiecie obrączki na palec, nie chcąc okazać jej miłości. Widzicie, te dwie rzeczy zawsze muszą iść ze sobą w parze, tak? Czyli miłość, to co wypowiadamy, to w co wierzymy, musi iść razem z czynami. Ja bym powiedział, że podobnie jest z naszą więzią, z naszą relacją z Chrystusem. Nie możesz Go kochać, nie okazując tego formalnie w Kościele, w społeczności wierzących. Wiecie, wielu ludzi mówi, a ja jestem wierzącym, ale nie chodzę do Kościoła. Ja kocham ją, ale no nigdy się z nią nie ożenię. A z drugiej strony nie możesz się upierać, że jesteś dobrym chrześcijaninem bez poświęcenia się w swym ciele dla Niego. Nie? Czyli nie możesz chodzić do Kościoła i uważać się za dobrego chrześcijanina, jeśli nie chcesz się poświęcić dla tej miłości, jeśli się nie chcesz poświęcić dla miłości Chrystusa, jeśli nie chcesz nic dla Niego zrobić. Chyba że jesteśmy właśnie chrześcijaninami na papierze w naszych wygodnych fotelach. Także podobanie się Chrystusowi, bo o to chodzi w tym fragmencie ostatecznie, podobanie się Chrystusowi oznacza kochanie pewnych rzeczy i nienawidzenie innych rzeczy. Tak? Wiecie o tym, że miłość i nienawiść to nie są... My czasami myślimy, że miłość to jest dobre słowo, a nienawiść jest złym słowem, tak? Czy nie? No widzicie, to wszystko zależy od tego, jaki jest przedmiot, który określa te rzeczy. Posłuchajcie. Można kochać mamę, tak? Miłość mamy jest dobra. Można kochać dziecięcą pornografię, co jest złe, tak? Jedna rzecz i druga rzecz jest miłością, tak? Z drugiej strony można nienawidzić obłudę, co jest dobre, według Słowa Bożego przynajmniej, albo można nienawidzieć prawdę, co jest złe, według Słowa Bożego. Także kochanie czy nienawidzenie, widzicie, w zależności od tego, do czego się odnosi, dopiero nabiera znaczenie. Także podobanie się Panu, podobanie się Chrystusowi oznacza kochanie właściwych rzeczy oraz nienawidzenie niewłaściwych rzeczy. I dzisiaj chciałbym tylko tak właśnie z okazji tego nowego roku przypomnieć, jaka powinna być ta nasza perspektywa, żeby się podobać Chrystusowi. Przede wszystkim powinniśmy kochać Boga i bliźniego. Boga uczymy się kochać przez wielbienie Go w kontekście wspólnego nabożeństwa, ale również przez wypełnianie Jego przykazań, przez głód studiowania Jego słowa. O tym, żeśmy dzisiaj śpiewali, ten psalm 119, który wspólnie na przemianie śpiewaliśmy, mówi o tym, jak wspaniałe jest Boże prawo, jak wspaniałe są Boże ustawy. I tak jak list do Rzymian mówi, że właśnie cielesny człowiek tego nie przyjmuje, a człowiek duchowy się poddaje temu, bo prawo Boże jest wspaniałe, jest prawdziwą wolnością i prawdziwą mądrością. Także Boga powinniśmy właśnie na te sposoby kochać. Bliźniego powinniśmy kochać zarówno przez dzieła miłosierdzia, ale też przez ewangelizację. Zobaczcie, tak jak w księdze Ezechiela. Bóg mówi, że ja powiem bezbożnemu, na pewno zginiesz, a ty go nie ostrzeżesz, to ja uczynię ciebie winnym za jego krew, tak? Bóg mówi. A więc miłość to nie jest tak, jak też Doug Wilson fajnie podał, że czasami my chrześcijanie to byśmy chcieli, żeby tych pogan wszystkich to jakaś bomba nuklearna zniszczyła, tak? Ale nie. Miłość to jest tak naprawdę chęć tego, żeby ich zabrać ze sobą, żeby ich zabrać na tą właściwą drogę, żeby ich zewangelizować, tak? Słuchajcie, Chrystus powiedział, idźcie tedy i czyńcie uczniami. Kogo się czyni uczniami? Jakichś ludzi już, tak? Którzy są uczniami? No nie. Powinniśmy iść do ludzi i powinniśmy ich ewangelizować. To jest kochanie ludzi, to jest właśnie też kochanie ludzi. Powinniśmy też kochać swoje żony z poświęceniem, czy powinniśmy też kochać odwrotnie mężów, tak? Jeśli jesteś żoną. Powinniśmy kochać dzieci, ale kochać dzieci w sposób mądry, zgodnie z Biblią, czyli nie wychowywać je jakkolwiek, ale w karności, zgodnie ze Słowem, czyli uczyć je Bożych zasad, Bożego prawa. Powinniśmy kochać prawdę, czyli niech to, co mówimy, rzeczywiście oznacza te rzeczy. Niech nasze tak będzie tak. A nie bądźmy gołosłowni inaczej. Kochajmy prawdę, niech nasze życie będzie prawdziwe. Tak? Jeśli ja coś mówię, to za tym stoją czyny. Z drugiej strony powinniśmy nienawidzieć pewne rzeczy. Myślę, że powinniśmy nienawidzieć hipokryzję, ale nie tylko tą u innych, ale przede wszystkim tą w sobie też. Biblia mówi nam wszystkim, że wszyscy się oszukują, wszyscy są kłamcami, czyli uwierzmy też Biblii na słowo, że też z nami jest podobnie. To oznacza, że powinniśmy sądzić siebie tak jak i innych, czyli tą samą miarą, tym samym standardem, nie? A nie, że nagle, kiedy chodzi o mnie, to o, tu się pojawiają nagle, a to moje motywy przecież były dobre, moje motywacje były dobre, no to jestem lepszy po prostu, nie? Z drugiej strony powinniśmy nienawidzieć poglądy, które twierdzą, że Słowo Boże jest nieprawdziwe, bo jeśli Słowo Boże jest nieprawdziwe, to co jest prawdą? Powiedzcie mi. Więc te rzeczy też powinniśmy nienawidzieć, jeśli kochamy Chrystusa. Powinniśmy nienawidzić to, co się sprzeciwia prawdzie i wolności, które są wspierane przez Słowo, czyli wszelkie rzeczy, które zniewalają ludzi, które czynią z nich niewolników, czy to własnych ciał, czy myśli, czy jakichś idei, to, co nie jest wspierane przez Słowo. I powinniśmy też nienawidzieć pogląd, który twierdzi, że zaangażowanie się nic nie znaczy. To jest właśnie ten pogląd, który się przeciwstawia prawdziwej wierze, nie? Której towarzyszą uczynki. Ważna jest moja wiara, tak? Uczynki nic nie znaczą. I to jest ten błąd, który wielu chrześcijan, protestantów szczególnie popełnia, przeakcentowując właśnie łaskę. Nie? To jest złe, nie? Że angażowanie się nic nie znaczy. To tak, jak ja bym powiedział, no dobra, kocham cię, jesteś moją żoną, ale wiesz, moje angażowanie się nie ma większego znaczenia, no bo przecież ci założyłem obrączkę, formalnie jesteśmy mężem i żoną, więc ja już zrobiłem swoje, tak? Ja już zrobiłem swoje. Widzicie, bez angażowania się, jak to zauważył Bonhoeffer, nie ma chrześcijaństwa, nie ma zbawienia, bym powiedział, nie ma nic. Bo gdyby Chrystus się nie zaangażował, to nie byłoby niczego. Także tu, czy jesteśmy teraz tu, czy jesteśmy tam, czy żyjemy, czy umieramy, słuchajcie, jesteśmy tu po to, by się podobać Chrystusowi. Niech ta myśl będzie z Bożą pomocą, przewodnią myślą na ten nowy rok. Amen. Boże, dziękujemy Tobie za to pouczenie z 2 Koryntian. Dziękujemy Tobie za odświeżenie perspektyw. Prosimy Cię, daj nam mądre serca, daj nam serca wielbiące Ciebie, daj nam serca, które się angażują w naszą wiarę, w nasze życie z Tobą. I spraw, byśmy w ten sposób sprawili, że inni ludzie Cię będą wielbili. Nasz drogi Panie. Amen.